Cyfrowe spotkania z Szajblerami.
Wracamy do opowieści o łódzkim fabrykancie Karolu Wilhelmie Szajblerze. Wiemy już, jak zbudował swoje imperium bawełniane. Teraz przyjrzymy się jego działalności społecznej, charytatywnej oraz życiu prywatnemu. Zatrzymaliśmy się w opowieści na szczycie potęgi imperium Szajblera. Na jaki okres ona przypada i jakie to miało skutki dla jego działalności pozazawodowej?
Jeżeli chodzi o rozbudowę imperium, szczyt tej rozbudowy to jest to przełom lat 70. i 80. XIX wieku, kiedy rzeczywiście w tym ostatnim dziesięcioleciu swojego życia Karol Wilhelm Schäuble osiągnął najwięcej. Kombinat fabryczny składał się już wtedy z kilku części, w tym z dwóch podstawowych, tych największych, czyli centrali przy wodnym rynku i kompleksu księżego młyna, do dzisiaj zachowanych w stanie prawie niezmienionym. Zapytała pani o to, czy to wpływało na jego fundatorską działalność. Oczywiście, że tak, ponieważ wraz z rozwojem firmy i z pomnażaniem majątku Szajblerowie w coraz większym stopniu angażowali się w działalność patronacką, charytatywną, dobroczynną. Liczby też pokazują nam sposób i zakres rozwoju łódzkich zakładów szajblerowskich, dlatego że w latach 70. i na początku lat 80. 65% wytwórczości przędzalniczej pochodziła z zakładów szajblerowskich. Schäuble zatrudniał 49% robotników fabrycznych tej branży, a majątek firmy szacowany był na 6 milionów i 72 tysiące rubli.
Zatem w jakich dziedzinach przejawiała się działalność fundatorska i dobroczynna?
Działalność fundatorska, dobroczynna, charytatywna Szajblerów była dość szeroka. Z jednej strony był to ich ogromny wkład w tą słynną dzisiaj wielokulturowość i wielowyznaniowość Łodzi, między innymi poprzez fundacje sakralne, dlatego że Szajblerowie wspomagali finansowo budowę nie tylko świątyń ewangelickich, bo sami byli ewangelikami, ale również spore wkłady finansowe, właściwie największe, jeżeli dokładnie się temu przyjrzymy, pochodziły od Szajblerów również przy budowie świątyń katolickich, czy synagog, czy wreszcie cerkwi prawosławnych.
A czy były to środki prywatne, czy były to środki firmy?
Były to środki prywatne i firmy, tak możemy mówić właściwie, dlatego że do momentu powstania spółki pod koniec życia Karola Wilhelma nie było jeszcze takiego ścisłego rozróżnienia pomiędzy majątkiem firmowym a majątkiem prywatnym.
Czy fundowali również działalność kulturalną dla mieszkańców?
Oczywiście, że tak. Działalność kulturalna była bardzo szeroka. Z jednej strony było to powstawanie klubów przyfabrycznych, w których robotnicy mogli poznawać czy rozwijać swoje umiejętności. Mieli też pierwszą styczność chociażby z teatrem czy ze sportem. Z drugiej strony była to szeroka i bezpłatna dostępność do parku Źródliska, co w tamtych czasach wcale nie było oczywiste, dlatego że do większości łódzkich parków wstęp był za opłatą, a co za tym idzie, dostępny był właściwie tylko dla wyższych warstw społeczności miasta. Tymczasem Szajblerowie park Źródliska, który był im dzierżawiony, udostępniali bezpłatnie szerokiej publiczności, a co więcej, w każdą niedzielę w altanie parkowej przygrywała spacerowiczom orkiestra fabryczna Szajblerów.
Czy to oznacza, że mogliśmy rodzinę Szajblerów spotkać w parku Źródliska?
Nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić na 100% oczywiście, bo nie mamy dzisiaj zachowanych źródeł, które byłyby na tyle wiarygodne, iż mówiłyby, że na przykład pan Karol Wilhelm z małżonką Anną spacerowali po alejkach Parku Źródliska, ale możemy się domyślić, że miało to miejsce. Szajblerowie funkcjonowali w Łodzi dość otwarcie, podobnie jak inni fabrykanci właściwie nie odgradzali się od społeczności, więc myślę, że możemy założyć, że w niedzielne popołudnia również Karol Wilhelm z Anną i z dziećmi pojawiali się w parku Źródlisk.
Zatem czy wiemy cokolwiek o życiu rodzinnym Szajblerów?
Jeżeli chodzi o życie rodzinne Szajblerów, wiemy oczywiście, że Karol Wilhelm Schäuble pojął za żonę wspomnianą Annę z Wernerów. Mamy informacje dotyczące dzieci, ich życia tego, czym się zajmowali również w życiu zawodowym, bo pamiętajmy, że większość członków rodziny Scheiblerów związana była zawodowo z zakładami, pełniąc tam różne funkcje. Natomiast jeżeli chodzi o życie prywatne, to tych informacji mamy bardzo mało albo nie mamy ich wcale. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze, Scheiblerowie, jak większość zresztą ludzi tamtych czasów, dość pilnie strzegli swojej prywatności. Po drugie, nie było oczywiście takich możliwości przekazywania informacji, takich kanałów komunikacyjnych jak dzisiaj, jak prasa, jak tabloidy, jak media społecznościowe, które są pełne informacji czy wręcz plotek, powiedzmy sobie to otwarcie, dotyczących życia współczesnych elit. W tamtych czasach takich możliwości nie było, więc tych informacji jest znacznie mniej. Jeżeli chodzi o samego Karola Wilhelma, właściwie nie wiemy, jakie były jego zainteresowania prywatne. Natomiast wiemy na przykład, że jego małżonka Anna z Wernerów była wielką miłośniczką ogrodów i uprawy roślin.
Na pewno poświęcimy osobny odcinek opowieściom o zamiłowaniach ogrodniczych Anny Scheibler. Zatrzymajmy się na chwilę na latach 80. XIX wieku, kiedy to przedwczesna śmierć Karola Scheiblera pokrzyżowała plany firmy, ale czy faktycznie pokrzyżowała, czy Karol Scheibler w jakiś sposób zabezpieczył swoje dziedzictwo, miał jakieś plany na przyszłość, które można było później zrealizować?
Karol Wilhelm Scheibler dążył do przekształcenia swojego przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną i faktycznie doszło do tego w grudniu 1880 roku, kiedy to pakiet akcji został podzielony pomiędzy członków rodziny, bo pamiętajmy, że były to akcje imienne, które nie zostały przeznaczone do szerokiego rozpowszechniania, a podzielone wewnątrz rodziny. Statut spółki został ostatecznie zatwierdzony w kwietniu 1881 roku, tuż przed, bo dokładnie 9 dni przed śmiercią samego Karola Wilhelma, więc właściwie było podsumowanie jego działalności, ukoronowanie. Firmę zabezpieczył również testamentem, podzielił ten pakiet akcji pomiędzy członków swojej rodziny, przy czym pakiet kontrolny 55% akcji zapisał swojej małżonce Annie i znajdowały się one w jej posiadaniu aż do śmierci, do roku 1921.
55%, zatem te 45% do kogo trafiło?
Trafiło do dzieci Karola Wilhelma i później przeszło na wnuki. W tym ścisłym gronie rodzinnym znalazł się również Edward Herbst, małżonek najstarszej córki Karola Wilhelma i Anny Matyldy. Pamiętajmy o tym, że był on podówczas już bardzo zaufanym współpracownikiem Karola Wilhelma, właściwie jego prawą ręką, pełnił funkcję dyrektora naczelnego, a po śmierci Karola Wilhelma został prezesem zarządu spółki. Był też mentorem wprowadzającym w arkana funkcjonowania przedsiębiorstwa Karola Wilhelma juniora, czyli najstarszego syna Nestora rodu.
Karol Scheibler był wielką postacią przemysłowej Łodzi w tamtych czasach. Czy również po śmierci miał szansę być wielki?
Możemy tak powiedzieć, bo rzeczywiście Karolowi Wilhelmowi Scheiblerowi została ufundowana kaplica nagrobna, właściwie taka kaplica, mauzoleum, w podziemiach której znajdowała się krypta grobowa członków rodziny Scheiblerów. Kaplica powstała w początku lat 80. tuż po śmierci Karola Wilhelma. Konkurs na jej powstanie został rozpisany z inicjatywy wdowy Anny Scheiblerowej. Zostały oczywiście przyznane nagrody za pierwsze, drugie miejsce, natomiast żaden z projektów nie spodobał się na tyle fundatorce, aby został ostatecznie zrealizowany. Anna powierzyła przygotowanie projektu swojemu szwagrowi warszawskiemu, architektowi Edwardowi Lilpopowi. On przygotował projekt architektoniczny, który ostatecznie został zrealizowany i do dzisiaj możemy go podziwiać.
No właśnie, gdzie możemy obejrzeć tą kaplicę?
Kaplica nagrobna znajduje się na starym cmentarzu w Łodzi przy ulicy Ogrodowej w części ewangelickiej. Niestety nie zachowała się ona do naszych czasów w całym swoim pierwotnym przepychu. W wyniku zawieruchy dziejowej, przede wszystkim wydarzeń II wojny światowej i tuż po niej, została ograbiona. Do naszych czasów zachowała się właściwie tylko zewnętrzna bryła budynku, która teraz podlega rewitalizacji.
W takim razie, jakie owoce działalności fundatorskiej i charytatywnej Karola Szajblera i rodziny zachowały się do dnia dzisiejszego w Łodzi?
Do dnia dzisiejszego w Łodzi korzystamy, czasami wcale nad tym się nie zastanawiając, z wielu takich instytucji czy budynków. Chociażby wspomnieć można o szpitalu Świętej Anny. Dzisiaj jest to szpital imienia Jonszera, znajdujący się przy ulicy Milionowej. Szpital, który został ufundowany ze środków rodziny Szajblerów i oczywiście imię również otrzymał na cześć małżonki fundatora. Oprócz fundacji zdrowotnych, bo pamiętajmy, że to nie tylko szpital, ale ufundowane zostały również ambulatoria, apteka, przychodnie, to także działalność, która do dzisiaj jest przez nas podziwiana w postaci wybudowania największego w tej części Europy kompleksu domów fabrycznych na Księży Młynie. W pełni kompleksowego, bo to nie tylko same budynki mieszkalne, ale również sklepy przyfabryczne czy chociażby szkoła. Takich fundacji oświatowych było więcej, bo Szajblerowie ufundowali w Łodzi kilka budynków edukacyjnych, albo były to bezpośrednio szkoły przyfabryczne, albo były to na przykład gimnazja współfinansowane przez Szajblerów.
Powinniśmy pamiętać, że Muzeum Kinematografii również znajduje się w budynku, który należał do Karola Szajblera.
Oczywiście, że tak. Jest to zabytek bardzo ważny dla Łodzi, dlatego że jest to pierwszy łódzki miejski pałac fabrykancki. Dom Karola Wilhelma i Anny Szajblerów, który będzie tematem kolejnej naszej opowieści. Rozmawiali Tomasz Helbik
i Magda Pelska
z działu Edukacji i Kultury Filmowej Muzeum Kinematografii w Łodzi. Muzeum Kinematografii w Łodzi dziękuję panu Włodkowi Pawlikowi za zgodę na wykorzystanie motywu prząśniczki w jego wirtuozerskim wykonaniu.